W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na naszej antenie o wyjeździe, a właściwie o misji do Gambii, a w tym tygodniu wybieramy się w zupełnie inne miejsce, mianowicie na Madagaskar. A Państwa i naszym gościem jest założycielka Fundacji Dzieci Madagaskaru, Ankizy Kasy, Patrycja Malik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I tu rodzi się pierwsze pytanie, zanim przejdziemy do spraw bieżących. Skąd wziął się u Was Madagaskar? Dlaczego ta lokalizacja została przez Was wybrana i jak to się wszystko zaczęło, w ogóle pomysł na fundację?
Trochę to chyba jest tak, że Madagaskar nas wybrał, bo razem z moją przyjaciółką jeszcze na studiach chciałyśmy gdzieś zawsze pojechać na misję. Trudno było znaleźć ponad 10-15 lat temu takie miejsce, gdzie można było jechać i tak naprawdę zapłacić sobie za bilet i za pobyt, bo z reguły były to różne organizacje angielskie, gdzie trzeba było zapłacić też za dodatkowy trening i to były olbrzymie koszty, więc nie było nas stać. Szukałyśmy długo, ja szukałam głównie wśród takich organizacji, które zajmowały się wspieraniem zwierząt. Też nagle ktoś ze znajomych powiedział nam, że pracuje w Anglii w takiej firmie, która wspiera sierocińc na Madagaskarze, no i że może tam byśmy napisały. No i wysłałyśmy maila, zostałyśmy zaakceptowane. No i najpierw pojechała moja przyjaciółka Kasia, z którą współtworzę fundację, a ja pojechałam do niej najpierw na wakacje, no i potem jak już zobaczyłam, jak wygląda Madagaskar, ile można tam zrobić, poznałam dzieciaki, no to stwierdziłam, że chcę też pojechać na swój wolontariat i tak to się wszystko zaczęło. Zaczęło się przez przypadek, potem skończyło się tak, że podjęłyśmy decyzję, że po wolontariacie chciałyśmy wrócić i ten ogrom potrzeb i przede wszystkim głodnych dzieci, takich, które chciałyby iść do szkoły, a nie mogły, bo rodziców na to nie stać. Jakoś skradł nasze serca. Wróciłyśmy do Polski, zarejestrowałyśmy fundację i postanowiłyśmy zebrać siły i poszukać ludzi, którzy tak jak my będą chcieli wesprzeć dzieci na Madagaskarze, dając im możliwość na edukację, na jedzenie. I kto będzie takich osób też, które chciałyby przyjechać na wolontariat i popracować również z dziećmi.
Kiedy byłyście tam pierwszy raz, to spory był ten szok kulturowy, który zastałyście na miejscu?
Bardzo duży jak dla mnie, bo to był też mój pierwszy wyjazd do takiego kraju ubogiego. No i naprawdę wszystko było inne. Inaczej wyglądały ulice. Pierwsze to chyba zapachy też takie uderzające dosyć mocno. Klimat, bo ciepło i dosyć wilgotno. No i też dzieci, które były po prostu tak wesołe, roześmiane i zawsze uśmiechnięte. I również ludzie, zawsze bardzo życzliwi. To było tak bardzo ujmujące, że z jednej strony olbrzymia bieda, a z drugiej strony tacy radośni ludzie, mający tyle właśnie takiej radości w sobie, no to było po prostu niesamowite.
No. Ale wiemy, z czego to wynika, bo z tego co wiem, to w Nepalu jest również podobnie. To jedno z najbiedniejszych państw świata, a okazuje się, że ludzie są tam najszczęśliwsi.
No myślę właśnie, że z tego, że im mniej mamy, tym bardziej to doceniamy, a im mamy więcej, tym chcemy mieć jeszcze więcej. Nie doceniamy tych takich prostych rzeczy, które mamy na co dzień i nie doceniamy też, myślę, tego, że mamy siebie nawzajem i mamy rodzinę i mamy dzisiaj co jeść i chyba za bardzo myślimy do przodu o tym, co będzie i żyjemy w tej przyszłości, a nie w tym dniu codziennym.
Widziałem, że udało wam się wybudować nawet kilka szkół, tylko tu rodzi się pytanie, jak wygląda szkoła na Madagaskarze, bo my mamy ten obraz polskiej szkoły, ona podejrzewam wygląda zupełnie inaczej.
No tak, szkoły wyglądają zupełnie inaczej. Są bardzo prostymi szkołami. W zależności też od tego, w jakim regionie Madagaskaru jesteśmy, ta zabudowa też się różni. Nasza fundacja i te nasze działania mają miejsce w samym centrum, przy stolicy Antananarivo. I tam ze względu na klimat, gdzie jest chłodnie, zimy są dosyć chłodne, bo temperatura spada do 5 stopni w nocy, budynki są murowane, czyli są zbudowane z cegieł. I dach jest taki falisty, natomiast często te budynki nie mają w ogóle tynku, tylko to są same cegły. Te budynki, które my stawiamy, staramy się, żeby były już właśnie takie porządne, żeby w czasie tego cyklonu i w czasie, kiedy jest zimno, żeby dzieci miały komfortowe warunki nauki, więc jakby budynki są i otynkowane, i mają dach, i mają okiennice takie drewniane. Niektóre nawet mają okna szklane. I również w jednej ze szkół, które wybudowałyśmy, udało nam się doprowadzić prąd, ale to są takie panele solarne, no bo na przykład na Madagaskarze w szkołach nie ma też prądu. Ma też często wody. Jak jest studnia w jakimś małym miasteczku, no to wówczas dzieci muszą też przed rozpoczęciem zajęć przynieść w wiadrze wodę, która potem jest wykorzystywana, czy to do mycia rąk, czy to do czyszczenia tablicy. Te najmłodsze klasy nie używają w ogóle zeszytów, tylko pisze się na takich małych tabliczkach kredą. No, dużo jest jakby różnic. Również ta, że na przykład nie ma stołówek w szkole, więc dzieci z reguły jedzą to, co przyniosą albo rodzice im przynoszą w ciągu dnia.
Co jedzą w ciągu dnia dzieci na Madagaskarze?
Jedzą ryż. W ogóle na Madagaskarze je się 3 razy dziennie ryż. Na śniadanie, na obiad i na kolację. I to jest podstawa wyżywienia malgaskiego. Najbożsi jedzą głównie różnego rodzaju dodatki w postaci warzyw albo liści, które po prostu wyhodują przy domu na swoich takich ogródkach. No ale ryż jest podstawą.
Trudno przekonać dzieci i rodziców do edukacji, no bo mam na wyspie nam spory problem z analfabetyzmem.
Nie, nie jest trudno. Właśnie chodzi o to, że dzieci bardzo chętnie chcą iść do szkoły, natomiast problem polega na tym, że rodziców nie stać na to, żeby zapłacić za szkołę. Szkoła jest obowiązkowa, ale każda jest płatna, nawet ta państwowa. Nie ma żadnego wsparcia od państwa, więc nauczyciele zarabiają to, co rodzice zapłacą za szkołę, a ponieważ często rodzice nie mają pieniędzy tak, żeby faktycznie z miesiąca na miesiąc płacić, to często jest tak, że też nauczyciele muszą mieć dodatkowe jakieś zajęcie. No i po prostu jak często zajęcia w tych państwowych szkołach są odwoływane właśnie z tego względu, że na przykład nauczyciel danego dnia idzie, nie wiem, na pole pracować albo idzie wykonywać jakąś inną drobną pracę, która pozwala mu na zdobycie jakichś tam pieniędzy.
Czyli kim są nauczyciele na Madagaskarze?
No, żeby zostać nauczycielem już w podstawówce, wystarczy skończyć, zdać maturę. Więc jakby poziom tej edukacji też jest tak naprawdę nie najlepszy w tych szkołach państwowych. W szkołach prywatnych jest już dużo lepiej, no ale tam wówczas ten ekolarz, czyli opłata comiesięczna za szkołę jest dużo wyższa. Więc jakby to już jest, to są szkoły dla jakby trochę bogatszych, że tak powiem, ludzi. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że pensja takiego nauczyciela w takiej wiosce to może być między 80 a 100 zł na miesiąc. W takiej prywatnej szkole, która podlega jakby, jest bardzo dużo misyjnych szkół, i szkół katolickich, i protestanckich. Tam pensja nauczyciela to jest między 120 a 150 zł za miesiąc.
Więc... Czyli można mówić, że tacy nauczyciele tam mają dosyć spore poczucie tej misji.
Tak, olbrzymie, bo to jest ich misja, bo to tak naprawdę nie daje, jakby pozwala spełnić jakieś oczekiwania chyba ludzi, z którymi mieszkają w danej wiosce, w danej społeczności, no bo ci nauczyciele bardzo często wiodą bardzo, bardzo takie biedne życie, więc to jest na pewno olbrzymia misja dla takiego nauczyciela, szczególnie właśnie takiego w wiosce małej, edukować.
Przez ten ostatni czas wyjazdy na Madagaskar były ograniczone. W jaki sposób zdalnie możecie pracować w fundacji, jeszcze koordynować te prace na samej wyspie?
Zdalnie udaje się bardzo dużo, dzięki temu, że siedziba i biuro fundacji jest, tak jak wspomniałam, pod stolicą i tam mamy prąd i internet. Mamy na miejscu pracownika Juni, która jest z nami już od 6 lat i dzielnie nas wspiera we wszystkich działaniach. W tym roku też dołączył do nas pracownik socjalny, który wspiera również tutaj nasze działania związane z edukacją młodzieży i dzieci. I wolontariusze, to było niesamowite, bo tak naprawdę zawsze co roku mieliśmy bardzo dużo wolontariuszy z Polski, z Europy, którzy wspierali działania nasze na Madagaskarze. Uczyli w szkołach, w przedszkolach, pracowali również przy remontach szkół. Natomiast teraz, kiedy granice zostały zamknięte, kiedy nie mieliśmy wolontariuszy z Europy, no to nasi malgascy studenci, ponieważ też nie było zajęć w szkole, nie było zajęć na studiach, oni zaczęli wspierać w naszych codziennych pracach naszych pracowników na Madagaskarze, więc to jest naprawdę niesamowite. Już tak ponad rok pracują, wtedy kiedy mają przerwy w nauce. Mogliśmy, no i dzięki temu właśnie, że jest internet, że jest Zoom, jest WhatsApp, to możemy mieć na co dzień też ze sobą kontakt. To było też niesamowite, że podczas tego czasu pandemii ja mam wrażenie, że ludzie w Polsce i w Europie jakby bardziej zrozumieli, jak naprawdę może wyglądać życie, że w ciągu jednego dnia może zmienić się wszystko i nie mamy na to żadnego wpływu, że to, że mamy co jeść i że możemy w ogóle przetrwać w domu jakąś tam pandemię, to dlatego, że mieszkamy tutaj i jakoś tak się złożyło, że urodziliśmy się w lepszym miejscu na ziemi, gdzie jest to możliwe. Na Madagaskarze również był lockdown, ludzie mieli nie wychodzić do pracy, nie wychodzić na ulicę, siedzieć w domu. Tam dom to jest bardzo często budynek sklejony z paru cegieł zrobionych z gliny ze sklepiskiem na ziemi. Ci ludzie większość czasu spędzają na zewnątrz, a nie w domu. Gdzie oni mieli kupić jakieś jedzenie? Za co po pierwsze? Drugie, gdzie mieli to schować? Tam nikt nie ma żadnej lodówki, a jest ciepło. I bardzo często no, ludzie jednak pracują z dnia na dzień, idą pracować na pole, coś mają jakieś plony, idą je sprzedać dalej na targ. W pewnym momencie było uniemożliwione też przemieszczanie się ludzi, więc ci ludzie nie mogli jechać na targ, sprzedać tego, co mają. Wymieniali się gdzieś tam w wioskach, ale my jako fundacja też musieliśmy bardzo szybko działać, ponieważ szkoły były zamknięte, a dla nas, co jest bardzo ważne, my wiemy, że nasi podopieczni posiłki, które jedzą, obiady i śniadania, to jedzą bardzo często tylko i wyłącznie w szkole, bo w domu nie ma na to pieniędzy, nie ma jedzenia. Więc musiałyśmy szybko zadziałać i podjąć decyzję, co robimy. To była dla nas też trudna decyzja, bo nigdy w fundacji nie dawałyśmy na nic pieniędzy. Zawsze chcemy dawać przysłowiową wędkę, więc zorganizowałyśmy pieniądze i tym razem musiałyśmy je po prostu co tydzień, co dwa tygodnie rodzicom podopiecznym przekazywać, bo nie mogłyśmy też zakupić dużych ilości ryżu, jedzenia i tego rozdawać, bo takie zgromadzenia też były zakazane, więc to była naprawdę niesamowita misja, ale co było też niesamowite, to, że jakakolwiek nasza prośba o pomoc, od razu pojawiali się ludzie, którzy pisali do nas na Facebooku, którzy wpłacali pieniądze i ogrom tej pomocy był dla nas olbrzymim naprawdę zaskoczeniem.
No właśnie, to może przejdźmy do tego elementu finansowego. W jaki sposób można wesprzeć waszą fundację?
Adoptując wirtualnie małego Malgasza albo i większego nastolatka, prowadzimy program, który nazywa się Adopcja na Odległość i polega on na tym, że można zaoferować opłatę za edukację chłopcu albo dziewczynce. Dzieci mamy w różnym wieku, bo edukacja na Madagaskarze zaczyna się od 4 roku życia, już od przedszkola. No i trwa po aż studia. Do tych studentów też już mamy całkiem sporo w naszym programie. I mamy i licealistów, i dzieciaki z podstawówki bardzo dużo. Koszt rocznej edukacji to jest 180 euro, łącznie z posiłkiem w szkole, w stołówce.
Czyli niedużo jak na europejskie warunki.
No nie, myślę, że to jest naprawdę niewiele. I to jest, myślę, najwspanialsza rzecz, którą można zrobić. Programy Adopcji na Odległość prowadzone przez naszą fundację trwa już 10 lat, bo tyle będzie miała teraz fundacja w grudniu. Widać tego owoce, bo tak jak już wspomniałam, są dzieciaki, które zaczynały z nami swoją edukację, a teraz już są w liceum. Są też tacy, którzy zaczęli trochę wcześniej, a my im pomogliśmy i teraz są już na studiach. My również wysyłamy tym opiekunom 3 razy do roku informacje, więc to jest tak, że każdy zna swojego podopiecznego, zna jego historię, poznaje jego też efekty w szkole, no i jego potrzeby też. Często teraz naprawdę było dużo też fajnych historii, gdzie dodatkowo właśnie opiekunowie chcieli na przykład sprawić jakiś prezent na urodziny i my te urodziny staraliśmy się też w jakiś sposób właśnie zorganizować, przekazać jakieś drobne prezenty. To są niesamowite momenty, bo dla tych dzieciaków to często jest pierwszy raz, kiedy rodzice mogą pozwolić sobie na właśnie prezent dzięki właśnie wsparciu tutaj tych opiekunów z daleka. No naprawdę bardzo dużo fajnych historii, też bardzo dużo wzruszeń po stronie tutaj tych opiekunów z Polski i nie tylko. Wspierając kogoś tak daleko, bo aż na Madagaskarze, myślę, że robimy też dużo fajnych rzeczy dla siebie, bo to daje nam olbrzymią satysfakcję.
Jest problem z wolontariuszami, czy jest dużo chętnych?
I są chętni. My mieliśmy już ponad 100 wolontariuszy na Madagaskarze, albo i więcej, i z Polski, i z innych krajów europejskich. Ludzie wciąż do nas piszą, czekają, kiedy granica będzie otwarta i kiedy wolontariusze będą mogli przyjechać. Też serdecznie zapraszamy, bo mamy nadzieję, że koniec roku, początek może przyszłego, ten Madagaskar będzie otwarty. Potrzebujemy ludzi, którzy chcieliby zająć się edukacją i tu głównie uczyć języka właśnie angielskiego albo francuskiego w szkole, dzieci w różnym wieku, ale bardzo chętnie też są mile widziane osoby, które jakieś zdolności plastyczne, muzyczne. No i generalnie lubią spędzać czas z dziećmi i chciałyby na to poświęcić swój właśnie wolny czas.
To apelujemy w takim razie do tych wszystkich, którzy mają takie umiejętności, ale także do tych wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć dzieci na Madagaskarze. Będziemy w takim razie jeszcze wracać na Madagaskar i przyglądać się sytuacji, jak to wygląda w tej pandemicznej rzeczywistości. Odsyłamy oczywiście na stronę internetową.
Tak, strona www.dziecimadagaskaru.pl albo Facebook Dzieci Madagaskaru Anki Zigasi. Zapraszam serdecznie.
A Państwa i naszym gościem była Patrycja Malik, założycielka Fundacji Dzieci Madagaskaru Anki Zigasi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.